Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. W ostatniej prostej dzisiaj żużel i lekka atletyka, to na pewno. Natomiast program troszeczkę dzzisiaj przemodelowujemy, bo zbliżają się już mocno Igrzyska Olimpijskie i będziemy prawie tydzień po tygodniu przedstawiać sylwetki naszych olimpijczyków. Dziś zaczniemy od Olgi Michałkiewicz. Za tydzień akurat nie będzie sylwetki, bo za tydzień jestem na urlopie, natomiast za dwa tygodnie druga z naszych wioślarek, Katarzyna Boruch. Za trzy tygodnie nasza kajakarka Anna Puławska i zamkniemy sobie to przedstawianie sylwetek Wiktorem Głazunowem, więc no, poznamy trochę ich z różnej, oczywiście przede wszystkim zdecydowanie pozytywnej strony. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia bieżące, to sobie to skondensujemy w tej części. Żużlowcy moich Bermudy Stali Gorzów przegrali na wyjeździe z Motorem Lublin 43-46 w zaległym meczu PGE Ekstraligi. No i najwięcej punktów, 16 w 6 startach, Bartosz Zmarzlik, także jako rezerwa taktyczna jechał Martin Waculik, zdobył 11 punktów, no i był bardzo zdziwiony decyzją sędziego o wykluczeniu z 13 biegu.
No pewnie dzisiaj niedosyt jest jakiś po tym meczu, tak?
Jest, no niestety, no, przegraliśmy niewielką różnicą i taki żużel jest czasem i trzeba się pogodzić i trzeba iść dalej i walczyć o kolejne wygrane.
No dla pana dzisiaj ten występ miał różne oblicza. No najpierw zapytam o to, co wzbudziło emocje. Pan był bardzo zaskoczony decyzją o wykluczeniu?
Bardzo zaskoczony. W ogóle się nie spodziewałem tego, że zostałem wykluczony z tego biegu, także był to dla mnie taki naprawdę niebyła niespodzianka.
A co, jak to tam dokładnie, co tam się wydarzyło z pańskiej perspektywy?
No moim zdaniem było ciasno i moim zdaniem po prostu to jest sytuacja, że na pierwszym łuku i po prostu nie zostało tam miejsce dla mnie, ale nie mi to komentować tutaj, decyzja jest jaka jest i trzeba się do tego z tym pogodzić. Jednak niestety mówię, byłem zdziwiony po prostu tą decyzją, bo myślałem, że po prostu nie będę wykluczony z tej powtórki.
Tak jest. Jeżeli chodzi o pozostałe biegi, 3 trójki, 1 z bonusem, było 0. Jak te pozostałe występy dzisiaj pan widzi?
No to 0, to reszta okej, oprócz tego 0, a to 0 to po prostu tam niestety zrobiłem takie trochę błędy w tym biegu i wszyscy straciłem pozycję i to były bardzo cenne punkty, które straciłem.
Tam, gdzie Michelsen no, dopadł w końcu, tak? To
Tak. No po prostu się odsunąłem od tej korzystnej linii. Doświadczony zawodnik jak Michał to tam wykorzystał i niestety popełniłem taki błąd.
No i był to też w jakiś sposób kosztowny błąd. 8 punktów Anders Thompson, 7 plus 2 Szymon Woźniak. 2 punkty Wiktora Jasińskiego, bez punktu Rafał Karczmasz, który też później był zastępowany jako rezerwą taktyczną i bez punktu także Kamil Pytlewski, a występ w Lublinie podsumowuje trener Stanisław Chomski.
No niestety przegrane, brakło punktów, tak jak mówiłem, zawodników, którzy wspierają naszą czwóreczkę, czyli zawodnika do lat 24 i młodzieżowców, no i w takiej sytuacji każde potknięcie z tej czwórki no, skutkuje tym, że ten wynik nam odjeżdża, choć szansa była ogromna. No, dodałem z tego 13 wyścigu, w którym został wykluczony Martin, no ale trudno, że z decyzją trzeba się pogodzić sędziego. Byłem przekonany, że będzie czwórkę, no ale no, jest jak jest.
Jeżeli chodzi no, o dzisiaj rozegranie tego meczu, wydaje się, że no, decyzje taktyczne tutaj zadziałały, tak?
Znaczy skład się układa tak, jak jest siła zespołu. No, ciężar leży na barkach czterech przede wszystkim zawodników. Mówię, jeżeli tamci młodsi coś dorzucą, to jest lżej. No, a jeżeli nie wychodzi, to tak jest ułożone, żeby można było szafować z jakimiś zmianami taktycznymi. Tak to żeśmy czynili.
Jeżeli chodzi o ten tor dzisiaj, w tych warunkach w ogóle, o decyzję też, jeżeli chodzi o ustawienia przełożenia?
Bo a to nie zagłębiajmy się w szczegóły, no to jak tor, wiedzieliśmy, że będzie twardy, teraz większość torów takich jest, no na to byśmy się nastawiali, to nam nie przeszkodziło, no ale no jest niedosyt, bo było blisko, na pewno minimum założenie planu wykonaliśmy, jest bonus, ale mogło być dużo lepiej, no ale no trudno tu spędzać kogokolwiek z tej czwórki zawodników obwiniać.
No i Grigori Łaguta w tym ostatnim biegu taką ładną kropkę nad i postawił dla Lublina, można powiedzieć, tak?
No tak, ale w 14 biegu motocykl Thompsona to też jest kalkulowane, no w ryzyko tego sportu tracił kompresję, praktycznie wjechał do parkingu, to gaz ten motor, no też być może inaczej by to było, no ale no są takie elementy, które składają się na wynik.
Tyle Martin, przepraszam, tyle trener Stanisław Chomski oczywiście. No i nie ma oczywiście jakiejś wielkiej tragedii, no bo punkt bonusowy jest. W pierwszym meczu Stal Gorzów wygrała z Motorem Lublin 52-38. Spoglądamy na tabelę: Sparta 16 punktów, Moje Bermudy Stal 14, Motor 13, Unia Leszno i Włókniarz Częstochowa po 11 punktów. Lekko atleci dwóch gorzowskich klubów, bo przechodzimy już do kolejnego tematu, a oczywiście jeszcze w piątek o 18 mecz z GKM-em Grudziądz, relacja na naszej antenie. Lekko atleci dwóch gorzowskich klubów startowali w różnych miejscach Polski w ten weekend. Udanie. Trener Sebastian Papuga z AZS UAWF Gorzów cieszy się przede wszystkim z występu Kornelii Lesiewicz na memoriale Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Tam Kornelia Lesiewicz pobiła życiówkę na 452-19. W bardzo mocnej stawce dało jej to siódme miejsce.
Bardzo mocna stawka, wynik dobry. Przede wszystkim cieszy to, że jest ciągle progres, a to najważniejsza rzecz, o którą teraz się staramy. Przerywamy teraz starty i troszeczkę jeszcze tutaj jedziemy podładować się treningowo na zgrupowanie. W międzyczasie Mistrzostwa Polski Juniorów, no i później bezpośrednie już przygotowanie do startu w Mistrzostwach Europy Juniorów. No i czekamy jeszcze na decyzję Polskiego Związku, jeżeli chodzi o powołania na igrzyska.
Część grupy startowała na zawodach w Krakowie. To jest Ola Wołczak, która pobiegła 1/10 wolniej od swojej życiówki. Łukasz Klimczak, który parę setnych wolniej od życiówki, oraz Ania Bartrza, która biegała na 100 metrów oraz na 200 metrów, gdzie ustanowiła swój nowy rekord życiowy. No i w Poznaniu biegały siostry Kosikowskie, z których starsza poprawiła swój rekord życiowy na 400 przez Polski. I młodsza Anita, która biegała na 400 metrów i poprawiła rekord życiowy, złamała barierę w jednej minuty. Bardzo fajne wyniki, jestem zadowolony i mam nadzieję, że będę poprawy ciąg dalszy.
Ola Wołczak, zdaje się, ma szansę się załapać do sztafety też na Mistrzostwa Europy, tak?
Tak, podejmujemy taką próbę, chcemy spróbować powalczyć o skład. Będzie Ola biegała też 400 metrów na Mistrzostwach Polski Juniorów i to będzie dla niej impreza decydująca. Mamy nadzieję, że wypadnie tam bardzo dobrze.
A na ogólnopolskim meetingu w Jeleniej Górze był ALKS AJP Gorzów, mówi trener Tomasz Saska.
Olga Rzeszewska rozkręca się na 400. Świetny wynik. 400 zabrakło do minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów. W drugim biegu na 400 w życiu biegała, przypomnę, 200 docelowo, zawsze i 100. A teraz skupiliśmy się na 400. No i fajnie to wygląda, bardzo dobry bieg. No gorąco było strasznie, także jeszcze z tego można było pewnie urwać, gdyby wiedziała, że biegnie w ogóle na minimum. Ale drugi wynik w Polsce po Kornelii Lesiewicz, także tworzy nam się tutaj mocna sztafeta polska, bo druga w tym biegu była Alicja Kaczmarek, która wraca po bardzo długiej przerwie, ponad półrocznej, tak naprawdę po perypetiach zdrowotnych. Od razu w pierwszym biegu pół sekundy życiówka, 53,85, także też bardzo dobry wynik, także super. Chłopaki biegali na 400 metrów, Daniel Sołtysiak wygrał znowu bez minimum, trochę błędów technicznych, ale za to Bartek Sołtysiak zrobił wczoraj rekord życiowy 0,847,79, także pierwszy raz w życiu połamane, bariera 48 sekund, także rewelacja, goni brata, nie chce być gorszy, no w zeszłym roku tracił do niego 2 sekundy, a w tym roku została ledwie niecała sekunda, także dobrze to wygląda. Wczoraj jeszcze zawodników takich dobrze stał no to przede wszystkim w końcu się udało. Kinga Bezulska, juniorka młodsza, 2 rekordy życiowe w trójskoku z krótkiego rozbiegu, 11-20 i pewny awans w pierwszą dziesiątkę na Olimpiadę Młodzieży i 2-5-18, także też nieźle poskakała. Początki w ogóle z tą konkurencją dla niej, także to dobrze wygląda. Wczoraj jeszcze młodziczki dwie, Jagoda Długi i Maja Paterek, dwie życiówki na 100-200, także też takie fajnie obiecujące. dziewczyny. No i w końcu na dużych płotkach po zmaganiach zdrowotnych wystartował Jędrek Kazewicz i od razu pierwsza klasa sportowa 14.99, ale myślę, że z tego to jeszcze z 0,8 do urwania jak nic, ale pierwsze koty przejścia z juniorskich płotków na te seniorowskie nie są takie łatwe, także no generalnie jestem bardzo zadowolony, dobre starty, Łukasz Żok odpoczywał, czajemy się na mistrzostwa polskich seniorów, także myślę, że no, klub w dobrej drodze zmierza.
Tam w jakim składzie na seniorach wystąpicie?
Tak jak mówię, Łukasz Żok jest na 200, Daniel Sołtysiak, Bartek Sołtysiak, Alicja Kaczmarek, Olga Rzeszewska. No i sztafeta 4 razy 100, najprawdopodobniej jak nam się uda złożyć skład, to pobiegniemy jeszcze krótką sztafetę. Olga na 100, na 200, czekamy czy się zmieści w liście rankingowej, na razie jest rezerwowa, bo tam 24 tylko biega. Nie startujemy na 400 ze względu na to, że szukamy jeszcze szybkości, także dla niej docelowe 400 na mistrzostwach polskich juniorów, które będą w Lublinie za 2 tygodnie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Igrzyska olimpijskie, impreza absolutnie topowa, no i dużo wskazuje na to, że będziemy mieli tam aż piątkę zawodników z Gorzowa. Tak się składa, że wszyscy z AZS-u, AWF Gorzów. Chcemy trochę przybliżyć te postaci, zwłaszcza jeżeli chodzi o te postaci z wioślarstwa i kajakarstwa. I dzisiaj sobie to przybliżanie tych postaci zaczniemy od Olgi Michałkiewicz, a więc naszej czołowej wioślarki, wicemistrzyni świata w czwórce bez sterniczki z 2017 roku. To jest jak na razie jej najbardziej spektakularne osiągnięcie. Tam w Sarasocie zaczęła się jej wielka kariera. Urodzona 26 lipca 1994 roku w Bornym Sulinowie. Pierwsze kroki w wioślarstwie stawała w 2009 roku. Zdobywała już medale młodzieżowe w 2015 i w 2016 roku. No, od czasu, kiedy rozpoczęła studia, przyszła do AZS-u AWF Gorzów. W rozmowę z Olgą Michałkiewicz wprowadzi nas rozmowa z jej siostrą Dorotą Małyszczyk.
Kiedy rozmawiałem z Olgą i zapytałem, kogo chce jako tę osobę z najbliższego kręgu do rozmowy, powiedziała moją siostrę Dorotę, bo ona wie najwięcej, ile mnie ta moja droga do Igrzysk Olimpijskich kosztowała i kosztuje, prawda?
Prawda. Jako najstarsza siostra mam możliwość obserwowania jej już od najmłodszych lat i ta droga do sukcesu w postaci uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich była bardzo trudna, bardzo ciężka, jest nadal, ale Olga świetnie sobie daje radę, jest uparta i pomalutku dąży do wyznaczonego swojego celu najważniejszego, czyli udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
Do tego jeszcze dojdę i do tego wspierania, natomiast ja Olgę odbieram jako osobę taką pewną siebie, z pozytywną energią, wiedzącą czego chce. Taka była od małego?
Ona od małego może nie do końca wiedziała czego chce, natomiast miała ogromne połacie niespożytkowanej energii. Była tak energicznym dzieckiem od samego początku, że idealny sport dla niej, wtedy to nie było wioślarstwo, ona zaczynała od taekwondo, po prostu upust tych pozytywnych emocji i energii spożytkowała w najlepszy dla siebie sposób, jaki tylko mogła, czyli już wtedy jako 8-9-latka osiągała sukcesy w taekwondo na poziomie polskim, regionalnym naszym.
Pełna energii, sporty, walki, was piątka rodzeństwa, były bijatyki, awantury też między rodzeństwem?
Były, Olga tak, dostarczała nam rozrywki w postaci różnych potyczek w domu, tak, bo jak to się mówi, pokłócić się też trzeba mieć z kim i my mieliśmy z kim. Natomiast no teraz tego czasu mamy dla siebie coraz mniej, ale mimo to, że przygotowania do igrzysk poświęcają prawie 100% jej czasu, to Olga jest tak związana z nami mocno, że znajduje czas dla nas zawsze.
No i też znajdujecie od lat czas, żeby jeździć po zawodach i kibicować bezpośrednio, bo co telewizor, to nie wszystko, tak? I jeździcie całą rodziną.
Tak. Często uczestniczymy jako kibice. Bardzo nam się to podoba, że dzięki niej możemy też zwiedzić kawałeczek świata. Ostatnio byliśmy w Austrii, w Linz z rodzicami, udało się. Piękny, wspaniały czas. Na początku w ogóle jak zaczęliśmy za nią jeździć, baliśmy się, że jest to dla niej swego rodzaju trudność, że tak jakby wymagamy od niej tego pierwszego miejsca, tych medali, tego najwyższego podium. Natomiast wielokrotnie rozmawialiśmy, żeby nie czuła się tak zobowiązana, niech wykonuje swoją robotę. Wiadomo, te najpiękniejsze, najważniejsze, najwyższe miejsca podium przyjdą i żeby po prostu swobodnie robiła swoją robotę, żebyśmy jej tylko nie było tak, że jej przeszkadzamy na tych zawodach.
Na pewno były w jej karierze już trudne chwile, no też swoje zmagania i zdrowotne ma. To czasem wtedy zadzwoni, mówi: Dorota, już nie dam rady, a ty mówisz, no co ty, przestań? Czy nie ma takiego, że Olga jest twarda?
Szczerze powiem, że nigdy nie było czegoś takiego, że Olga nie da rady. Olga jest taką osobą, ona ukrywa swoje emocje, jest trudno do niej dotrzeć, aczkolwiek jako najbliższa jej osoba wiele takich rozmów przeprowadziłyśmy. Natomiast ona dąży do wyznaczonego sobie celu i niezależnie od tego, jakie byłyby to trudności, najczęściej są to trudności zdrowotne związane ze zużyciem tego materiału, jakim jest jej ciało po prostu, ale ona jest tak twarda i w głowie ma tak poukładane, że nigdy w siebie nie zwątpiła. My nigdy nie zwątpiliśmy w nią. I tak napędzamy siebie pozytywnie wzajemnie. Jak pojawiają się jakieś tam trudności związane ze zdrowiem, to wspieramy ją w tym i nigdy nie, w jej głowie nie pojawia się coś takiego, że nie da rady. I to jest chyba też jej sukces. Nie dopuszcza do siebie opcji, że po prostu się nie uda. Tylko wierzy, że będzie dobrze.
W Tokio będę dumna z siostry, jeśli...
Przede wszystkim ja już jestem dumna z siostry. To, że ona ma możliwość udziału w Igrzyskach Olimpijskich, dla mnie to jest już nieosiągalny sukces i niewyobrażalne marzenie jako siostry po prostu. Jest wielu sportowców, których marzeniem jest sam udział w Igrzyskach Olimpijskich. Moja siostra już to ma, więc ja jestem ogromnie dumna z niej, że będzie miała możliwość uczestnictwa w tak wielkiej i w tak ważnej imprezie, jakim są Igrzyska Olimpijskie.
Ale Olga, znam ją, jest ambitna i pewnie nie poprzestanie na samym udziale. No, o medal nie będzie łatwo, ale już chyba pokazywała nieraz, prawda, że Szło ciężko, opornie, a później przychodziła choćby Mistrzostwa Świata w Lińcu. Przychodziła impreza sezonu i o, pierwszy, czary!
Tak, czary, Mary w pierwszej piątce. Tak, Olga przyzwyczaiła nas wraz ze swoją załogą do tych najwyższych miejsc na podium. I teraz obserwując zmagania w Olgi kategorii, widzimy tę Holandię, która jest gdzieś tam na pierwszych miejscach od początku sezonu. Natomiast ja pamiętam wyścigi w Stanach Zjednoczonych w Sarasocie, kiedy to przyszedł dzień finału. Finału, w którym do 1800 metrów Holandia prowadziła. Natomiast na ostatniej końcówce dziewczyny pięknie prześcignęły Holenderki i zaraz za Australią zajęły wicemistrzostwo świata, także ja myślę, że ta załoga z moją siostrą na czele jeszcze nas pozytywnie zaskoczy, nie tylko w Tokio.
Ostatnia sprawa, no niestety nie da rady wylecieć do Tokio i kibicować Oldze i reszcie dziewczyn na miejscu, czyli co, będzie kibicowanie w domu w Bornym Sulinowie?
Taki mamy plan. W Bornym Sulinowie chcemy stworzyć strefę kibica. Mamy ku temu warunki. Rodzice mają duży dom z ogrodem. Chcemy wielki telebim, prompter albo coś takiego. Jeszcze nie wiemy, nie znamy dokładnie szczegółów, ale na pewno zaprosimy wszystkich, którzy gdzieś tam mieli do czynienia z początkami kariery Olgi. Bardzo byśmy chcieli jej pierwszego trenera zaprosić. Może znajdzie dla nas czas, żeby wspólnie obserwować starty w Tokio. Mam nadzieję, że godziny również mimo zmiany strefy czasowej pozwolą nam na czynny udział i czynne kibicowanie.
tyle Dorota Małyszczyk, siostra Olgi Michałkiewicz. Brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Glasgow w 2018 roku, powtórka tego sukcesu w 2019 w Lucernie, w 2020 w Poznaniu. Poza podium na Mistrzostwach Europy w 2019 czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w Lincu, które dało czwórce bez sterniczki, tam gdzie pływa Olga Michałkiewicz, bilet do Tokio. No dobrze, no to zostawiam praktycznie szanownych Państwa z drobnymi przerywnikami. Z Olgą Michałkiewicz pierwsza część rozmowy, bo ta rozmowa będzie bardzo obszerna.
Jak rozmawiałem z twoją siostrą, która też sporo powiedziała, to powiedziała: Olga jest wszechstronnie uzdolniona. To ja zapytam na odwrót, do czego ty nie jesteś uzdolniona?
Ja jak byłam dzieckiem, to też łapałam się zawsze wszystkiego i trenowałam wszystkie sporty i zawsze byłam bardzo aktywna, więc myślę, że miałam czas na wszystko, będąc dzieckiem, i w tej chwili, jak się mocno ukierunkowałam, to mam nadzieję, że odniosę dobry sukces w tym wioślarstwie, że już tą swoją energię skierowałam w jedną dyscyplinę sportu.
A twoje zdolności wykraczają też poza sport?
Nie mam pojęcia. Nie lubię tak o sobie chyba mówić. Nie wiem, czy będę umiała dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Uwielbiam muzykę, uwielbiam...
Mówię na przykład, wykraczając poza sport, nie wiem, na przykład w samochodzie pogrzebać, coś w tym stylu.
Nie, aż tak może nie, ale uwielbiam jeździć samochodem i gdzieś tam te podróże autem, mam też prawo jazdy na motocykli. W tej chwili muszę dbać o to moje bezpieczeństwo, a jednak każde ryzyko związane z... Nie chcę narażać swojego zdrowia ani gdzieś tam dobra naszej osady i tego, co razem tworzymy, więc na ten motocykl też nie wsiadam. Ale no myślę, że na wszystko przyjdzie w życiu czas.
Byłaś, słyszałam, bardzo aktywnym dzieckiem.
Tak, jak najbardziej. Bardzo aktywnym, bo po szkole wbiegałam do domu tylko na szybki obiad. Później miałam zajęcia raz z siatkówki, raz z koszykówki, raz z piłki nożnej, później piłka ręczna. No i trenowałam taekwondo przez 6 lat, więc to te sztuki walki przez to całe moje dzieciństwo, całą podstawówkę mi towarzyszyły.
Sztuki walki przydały się kiedyś w życiu?
W życiu? Generalnie. Samo trenowanie taekwondo i to, czego nauczyła mnie ta dyscyplina, to, czego nauczyłam się w klubie, w tym społeczeństwie, w tej grupie, bardzo mocno przełożyło się na to, co robię teraz i na to, jak się wychowałam chyba.
A wychowałaś się w dość dużym domu, no bo tego rodzeństwa masz sporo.
Tak, jest nas piątka i jesteśmy, można powiedzieć, taką wyjątkową rodziną, bo nie wszyscy mają super relacje wewnątrz, a u nas każdy gdzieś szybko uciekł w swoją stronę, każdy miał inne pomysły na siebie i mało nam było siebie, więc tęsknimy za sobą, mamy super relacje, każdy z każdym i wszyscy razem również. Uwielbiamy się spotykać często i naprawdę doceniam to, że ich wszystkich mam.
Dwie siostry, dwóch braci, jeden brat, słyszałem, w piłkę trochę pogrywał.
Tak, mój brat pogrywał w piłkę, jeden i drugi. Teraz młodszy brat trochę się ukierunkował na koszykówkę. Wszystko tak, żeby się po prostu ogólnie rozwijać. Trochę boks, trochę koszykówka, a jeden i drugi jest bardzo bliski piłce nożnej, więc oboje teraz kibicują i dopingują, bo oglądamy te zmagania w Euro.
Pochodzisz z miejscowości, która jest w pewien sposób naznaczona historycznie.
Tak, Borny-Sulinowo jest bardzo młodym miasteczkiem i bardzo późno stamtąd wyjechały wojska niemieckie. Wcześniej były tam wojska radzieckie i...
Odwrotnie.
Najpierw wyjechały stamtąd wojska niemieckie, później radzieckie i miasteczko jest bardzo ciekawe. Teraz troszeczkę się odrestaurowuje i wygląda coraz lepiej, bo dość późno stamtąd zostały usunięte wszystkie takie oznaki tej II wojny światowej i mnóstwo tam było nabojów, mnóstwo niedopałków, mnóstwo bomb. My znajdowaliśmy to wszystko w lesie, gdzieś tam biegając jako dzieci. Na szczęście nic złego się nie wydarzyło, ale tak, jest to bardzo ciekawe miejsce.
Ale zdarzały się, tak? Takie sytuacje, że były tam, nie wiem, gdzieś saperzy przyjeżdżali, były ewakuacje, bo nie wybuch się znalazł?
Generalnie zdarzały się takie sytuacje, ale normą było to, że my widzieliśmy to po prostu pod nogami gdzieś tam w lesie i ja nawet nie wiedziałam, gdzieś będąc małym dzieckiem, że to jest niebezpieczne i też nosiliśmy to i bawiliśmy się tym, więc dobrze, że się źle nie skończyło, bo to miejsce późno zostało też oczyszczone, ale postarali się i miasto zainwestowało w to, żeby oczyścić to z tych niebezpiecznych przede wszystkim elementów powojennych.
w szkole historią się interesowałaś? To był jeden z lubianych przedmiotów, czy niekoniecznie?
Szczerze mówiąc, nie do końca. Nie do końca i zawsze gdzieś tam tata mi podpowiadał i tłumaczył i gdzieś tam o tych datach męczył mnie z tymi datami. Ja zawsze zapominałam, nigdy nie byłam w stanie sobie tego jakoś przyswoić, więc historia może nie do końca mnie interesowała, jeżeli chodzi o szkołę i te młodsze lata. No ale samo to miejsce ściąga wielu ludzi i często z przypadku nawet spotykam, tak jak wracałam kiedyś BlaBlaCarem właśnie z Warszawy, nie, jeszcze niedawno, jakieś 2 miesiące temu, ze zgrupowania czy z jakiegoś Pucharu Świata i spotkałam kobietę, która się właśnie interesowała tymi okolicami. Byłyśmy obie w tym samochodzie jako takie podróżniczki dodatkowe, po prostu zabrałyśmy się z tym panem, który oferował ten przejazd. I to było niesamowite, ile ona wiedziała na temat mojego miasta, tak małej miejscowości 5-tysięcznej, bo to tam jest tylko 5 tysięcy mieszkańców, ale rzeczywiście nagadałyśmy się całą drogę, całe 4 godziny. No, to jest naprawdę ciekawe miejsce.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No więc wracamy do rozmowy z Olgą Michałkiewicz, część druga.
A jakby ktoś małej Oldze wtedy powiedział, słuchaj, pojedziesz kiedyś na Igrzyska Olimpijskie, ty czym były w ogóle, dla ciebie oglądałaś wtedy, śledziłaś, pamiętasz jakieś pierwsze igrzyska z telewizji?
Nie wiem, czy pamiętam pierwsze, ale najbardziej utkwiło mi w głowie czwórka dominatorów, o której przez 4 lata było bardzo głośno.
Czyli Pekin.
Tak, ja o nich słyszałam, słyszałam o nich i o samym wioślarstwie niewiele, bo to nie jest jakoś mocno popularny sport. Nie był wtedy, teraz też nie do końca jest, chociaż staramy się o to zadbać, żeby było trochę lepiej. Ale czwórkę dominatorów pamiętałam z tamtych czasów, z tego, że byli niezwyciężeni, tak zapowiadał ich komentator sportowy, tak zapowiadał ich na igrzyskach, że oni chcą po prostu wyrwać tutaj najważniejsze, czyli złoto na Igrzyskach Olimpijskich i im się to udało. I tamten, jeżeli chodzi o igrzyska, to igrzyska i wioślarstwo razem, to właśnie tą czwórkę pamiętam.
A pamiętasz ten moment, kiedy gorzowianin Michał Jeliński rozpłakał się na podium, słuchając hymnu?
Tak, widziałam wiele powtórek i to jest naprawdę wzruszający moment, więc gdzieś tam też porusza każdego, kto ogląda.
A ty co czujesz, stojąc na podium różnych zawodów?
No przede wszystkim taką satysfakcję z tej pracy i z tego, że to, co robimy, przynosi nam te takie zamierzone rezultaty i ten wynik, ten sukces i wyprzedzamy wszystkich. No naprawdę czekam na to.
Wracamy jeszcze trochę do tej przyszłości, do wioślarstwa. Trafiłaś drogą prostą, krętą?
Do wioślarstwa trafiłam chyba bardzo krętą drogą.
Mówiąc też o sportach poprzednich, tak? Do tej kłondo.
Tak, tak. No te kłondo nie ma nic wspólnego z wioślarstwem. Jednak wiem, że ogólnorozwojowo i tak ogólnie bardzo dobrze mnie przygotowało do wioślarstwa, do te kłondo. To był duży przypadek. Nie wiem, czy... Ja nie mówię o tym często, ale trener Jacek Błoch z SMS-u Wałcz jeździł po szkołach takich mniejszych miejscowości, jak Borne-Sulinowo i wypatrywał zawodniczki, które byłyby parametrami dobrze dopasowane do tej dyscypliny. No, szukał wysokich dziewczyn w trzeciej i drugiej gimnazjum, w drugiej gimnazjum przede wszystkim. I tak jak nauczyciele o tym nie mówili, że jest nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu i że jest taka możliwość, żeby w takiej szkole być, że jest bardzo fajna możliwość trenowania tam, uczenia się, bo jest dobra szkoła, całej opieki, mieszkania też, bo przecież internat sportowy też tam był. No i cała sekcja wioślarsko-kajakowa, gdzie i chłopacy, i dziewczyny, tam duża grupa, więc trener mnie zahaczył na korytarzu i mówi, no czy coś słyszałam o tej szkole? Ja mówię, że nic. Czy coś słyszałaś o wioślarstwie? No też, no nie do końca. A może byłabyś zainteresowana? No zastanów się. I dał mi kartkę, na której było napisane, na co mogę liczyć w tej szkole. Nie powiem, że obiecał, ale zagwarantował, że jeżeli mój wkład pracy w treningi i zaufanie do trenera przez pierwszy rok, jeżeli to wszystko się ze sobą zgra i ja będę ufała trenerowi, jego zadaniom, to prawdopodobnie skończymy z medalem na Mistrzostwach Polski po pierwszym roku. Mi to od razu otworzyło oczy, bo to jest, no, ja pracowałam na medale z Mistrzostw Polski w taekwondo latami, A on do mnie mówi, a trener do mnie mówi, że po roku będę miała medal z Mistrzostw Polski. Mówię, no byłam zachwycona. I szczerze mówiąc, po pierwszym roku Mistrzostw Polski na czwórce podwójnej zrobiłyśmy złoty medal z bardzo dużym odjazdem od drugiej osady. I na czwórce bez zrobiłyśmy srebrny medal, więc ja byłam zachwycona, zachwycona po tym roku. I szczerze mówiąc, no wiedziałam, że trener wie, co robi, że on ma pomysł, że ma wiedzę. No i przede wszystkim przez cały ten czas poznawałam sport, poznawałam inne zawodniczki z całego kraju, poznawałam zawodniczki takie jak Natalia Madaj czy Magda Fularczyk, które właśnie spod rąk trenera Błocha wyszły. W tej chwili wiemy, że mają złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Rio, a wcześniej były w reprezentacji i kiedy ja przychodziłam do SMS-u, to one były już na bardzo wysokim poziomie i wiem, że wychodziły też z mojej szkoły, właśnie z SMS-u, więc takie przypadki i jestem, gdzie jestem.
Olga, aktywne dziecko, a Olga już jako nastolatka, sportsmenka, też aktywna i czasem mająca coś do powiedzenia?
Teraz, czy jako nastolatka?
Kiedyś.
Tak. Ja byłam generalnie też i coraz bardziej próbuję okiełznać też takie ten swój charakter i swoje emocje, bo jestem bardzo wybuchowa i już coraz mniej mam nadzieję i jestem bardziej cierpliwa, ale mimo wszystko nadal gdzieś na takich wyższych obrotach chyba i łatwo się daje sprowokować i do pracy i z drugiej strony ktoś mnie zdenerwuje, więc taka jestem mocno pobudzona, że tak powiem często. Teraz akurat jesteśmy w takim etapie, że zaczęliśmy ten BPS w Zakopanem. Minęło 10 dni bardzo, bardzo ciężkiej pracy. Uważam, że to był świetny obóz. Zrobiliśmy mnóstwo kilometrów, mnóstwo tras na rowerze kolarskim, na szosowym. Jestem z tego bardzo zadowolona, ale przyszło też olbrzymie zmęczenie, więc trochę jestem taka wyciszona ostatnio.
No ale dobrze, wracamy jeszcze z tym, wracamy do tej przeszłości, no bo gdzieś kiedyś wspomniałeś, że to taka trochę pyskata czasami byłaś, tak?
Byłam bardzo pyskata i nie wiem, czy trenerzy by powiedzieli pewnie, że nadal jestem i muszą mi uwierzyć, że ja nadal z tym walczę, bo uczę się tej cierpliwości i tego spokoju większego. Nie jest to gdzieś tam dla mnie łatwe, bo jak coś idzie nie po mojej myśli, to bardzo szybko się denerwuję, irytuję i chcę coś zmienić, chcę coś poprawić, zrobić inaczej, żeby może trochę szybciej dojść do tego celu albo trochę inaczej to zrobić. Często trzeba zaufać po prostu szkoleniowcom i iść za nimi.
Ja się zastanawiam w tej chwili, taka mi myśl, czy taki charakter się nadaje do pracy trenerskiej. Może i tak, i nie.
I tak, i nie, myślę. Myślę, że i tak, i nie, bo jestem gdzieś tam bardzo taka mocno zawzięta w tym wszystkim i jeżeli... Nie wiem, jeszcze tego nie analizowałam, jak ja bym...
Ja cię nie wysyłam oczywiście na emeryturę, broń Boże, mam nadzieję, że do Paryża zostaniesz w sporcie.
Myślę, że zostanę, na pewno. Taki mam plan przynajmniej na tą chwilę, ale jestem przekonana, że może kiedyś spróbuję swoich sił.
Na tej krętej drodze do wioślarstwa i później do sukcesu, jak myślisz o momentach przełomowych, to jakie to są momenty?
Pierwszy przełomowy moment, jak w młodzieżówce zmieniłam z wioseł długich na wiosła krótkie, był jeden taki moment, że postanowiłam pracować tylko na siebie, wsiadłam na jedynkę i podjęłam decyzję, że będę wiosłowała na wiosłach krótkich. Wtedy był taki moment, gdzie na tej jedynce byłam w tej pierwszej czwórce, w młodzieżówce i wtedy trener zaczął budować czwórkę podwójną młodzieżową, do której wsiadłam, zdobyłyśmy 2 złote medale Mistrzostw Świata. To był pierwszy przełomowy moment. Później mój pierwszy rok w seniorach, kiedy w 2017 brałam udział w rywalizacji do czwórki bez i finalnie skończyłam jako zawodniczka rezerwowa, ale przez wypadek Ani Wierzbowskiej wsiadłam na tą łódkę 1,5 tygodnia przed wyjazdem do Stanów i tam w Sarasocie zdobyłam srebrny medal z dziewczynami na czwórce bez. To był bardzo ważny moment dla nas, bo to była nowa konkurencja, która została budowana i wiedziałyśmy, że w długich wiosłach kobiecych Australia rozdaje karty, a okazało się, że byłyśmy od Australii naprawdę niedaleko byłyśmy od nich, więc wiemy, że stać nas na wiele i cały czas będziemy gonić, doskakiwać do tych dziewczyn i u nas też niewiele często brakuje, bo na zgrupowaniach potrafimy jeździć coraz lepiej i w pewnym momencie przyjeżdżamy na regaty i okazuje się, że zaświeci taka iskra, zaczynamy pływać inaczej, bardziej świadomie, z lepszym czuciem, z lepszą swobodą, nie wiem, jest cieplej, jest cieplejsza woda, wszystko jakby zaczyna sprzyjać. No i liczę na to, że na igrzyskach też tak będzie.
W wioślarstwie trzeba się rozumieć między sobą w ramach osady poza wodą?
trzeba się rozumieć, trzeba znać swoje charaktery, trzeba mieć otwartą głowę po prostu na nasze charaktery, bo jesteśmy, naprawdę każda jest inna i nie jest łatwe zgrać cztery tak odmienne charaktery ze sobą. Jednak musimy to zrobić. No, siedzimy na jednej łódce i nie musimy prywatnie się uwielbiać i przyjaźnić, ale będziemy pracować nad tym, żeby jak najwięcej tych wspólnych elementów było poza łódką. No w tej chwili najważniejsze jest to, że jest olbrzymi szacunek do tej naszej pracy i wiemy, co musimy zrobić, żeby być tam, gdzie sobie zakładamy już z daleka.
Przesiadywanie na wielotygodniowych zgrupowaniach, no to czasem się rzeczy, są konflikty, czasem można mieć siebie dosyć, no to tego się chyba nie uniknie, mówiąc o tych charakterach.
Tak, to prawda. Mamy tutaj akurat dużo, dużo łatwiej, bo w Wałczu, w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich mamy jeden hotel, który jest, można powiedzieć, zarezerwowany dla tej kadry olimpijskiej i tam mamy pokoje jednoosobowe, więc każda ma trochę więcej przestrzeni dla siebie, bo tak jak teraz w Zakopanem mieszkałyśmy parami, ale szukamy takiej odskoczni. Teraz była z nami Kasia Boruch na zgrupowaniu, więc ja akurat całe zgrupowanie mieszkałam z Kasią, bo razem przyjechałyśmy, więc to też było dla mnie takie, no coś innego, coś nowego, a całkiem inna atmosfera, ale było bardzo przyjemnie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
We wtorek magazyn piłkarski po godzinie 17. Tam m.in. podsumujemy sezon Warty. W środę magazyn żużlowy po godzinie 13. Za dziś już dziękuję. Filip Górecki i zostawiam szanownych Państwa z Olgą Michałkiewicz. Trzecia, ostatnia część rozmowy.
Wracając do tych przełomowych momentów, a był gdzieś taki moment, gdzie to wszystko mogło pójść w zupełnie innym kierunku i nie byłabyś tu, gdzie jesteś?
Był jeden taki moment, tak. Właśnie w 2017 roku, gdzie wypadłam ze szkolenia jakieś 2 tygodnie, może 3 tygodnie przed wyjazdem do Stanów, gdzie były przejazdy, z których ja nie byłam zadowolona, które nie do końca jasno przedstawiały, kto powinien siedzieć na tej łódce, i trener podjął decyzję, że na tej łodzi nie będzie mnie ani Moniki Sobieszek i nas posadził na Peruara, który był po prostu rezerwą wtedy. No, uważałam, że wtedy to wszystko było nie do końca tak czyste, jak ja bym chciała. Jednak to jest sport i bywa różnie. Wtedy byłam młoda i znowu byłam bardzo pyskata, wygadana i też akurat tutaj z pomocą przyszedł mi mój pierwszy trener, bo wtedy był taki moment, gdzie przyszłam w wolne popołudnie do trenera Jacka Błocha w Wałczu, bo on dosłownie po drugiej stronie jeziora mieszka, więc spotkaliśmy się na kawę, żeby porozmawiać i wtedy można powiedzieć, że trochę mu się wygadałam i powiedziałam, że jeżeli mam być rezerwą i to w taki sposób trafić gdzieś tam na tą dwójkę rezerwową, to ja nie chcę nigdzie jechać. Nie chcę jechać jako rezerwowa, nie chcę tego robić, bo to jest po prostu nie tak, jak powinno być. I powiedziałam, że gdzieś tam się wycofuję, że daję sobie kilka dni i po prostu spakuję się, pojadę do domu. Zrobię sobie, nie wiem, wakacje, może trochę ochłonę. Już wtedy miałam wszystkiego totalnie, kompletnie dosyć. I ja powiedziałam to wtedy trenerowi Jackowi Błochowi i wiem, że chwilę później była u niego Natalia Madaj, teraz mistrzyni olimpijska i wtedy trener Jacek Błoch rozmawiał z nią również o tej sytuacji i Natalia wtedy to usłyszała i miałam z nią też krótką rozmowę, no bo rzeczywiście byłam bardzo młoda, to był dopiero początek, mogłam być zła na cały system, mogłam być zła na to, jak to wyszło, na to, że nie byłam tam, gdzie byłam i tam, gdzie chciałabym być i że ta rywalizacja wyglądała jak wyglądała, bo nie będę się zagłębiać w to, co wtedy tam się działo, ale powiedziała do mnie, że mam być po prostu wytrwała, jeżeli w tym roku coś nie wyszło, trudno, że mam podjąć rękawice, nawet gdybym miała pojechać tylko na wycieczkę do Stanów. Usłyszałam od niej, że po prostu mam walczyć, a nie gdzieś odpuszczać wracać do klubu tutaj i się zastanawiać nad tym, co dalej. Nie, po prostu cały czas przejść do przodu. I wtedy usłyszałam to od mojego trenera Jacka Błocha, usłyszałam to od trenera Piotra Basty i usłyszałam to od właśnie Natalii Madaj, która też jest moim autorytetem sportowym, więc dostałam wtedy takiego kopa i trochę zmieniłam myślenie.
Z trenerem Piotrem Bastą to też chyba szczęście, że na niego trafiłaś. Nawet nie tyle chodzi o wiedzę szkoleniową, co chyba też jego podejście, osobowość.
Tak, ja mam z trenerem Piotrem naprawdę fajną relację i bardzo mi pomaga przede wszystkim, jak wracam do domu, to zawsze jest ten jeden albo dwa dni, gdzie możemy usiąść na chwilę i porozmawiać, poświęcić tą godzinę czy dwie, chociaż ze mną czasami jest dłużej, ale zawsze odpowie mi na moje pytania, na moje wątpliwości, na tematy szkoleniowe, na tematy z planem treningowym. Wspiera mnie bardzo mocno tutaj z Gorzowa i walczy o wszystko, czego mi gdzieś tam brakuje, czy czego potrzebuję, a jesteśmy w stanie coś tam wywalczyć, więc to jest dla mnie ogromne wsparcie.
Śnią ci się czasem wyścigi?
Wyścigi nigdy.
Nigdy?
Nigdy. Nigdy wyścigi, raczej bardziej takie moje jest chyba, bardziej taka rywalizacja chyba, taka czysto treningowa, jakieś moje takie głębokie zmartwienia, ale wyścigi nigdy.
Przez ten czas, przez ten przedłużony bonusowy rok coraz więcej gdzieś tam się pojawia myśli, jak to będzie w Tokio, jak to będzie wyglądało, gdzieś to w głowie sobie rozgrywasz?
Tak, jak najbardziej. Teraz mieliśmy trochę czasu na pracę z psychologiem sportowym i najważniejsze, co zrobiliśmy przed wyjazdem na poprzedni Puchar Świata, powiedziała do nas Martyna, że mamy potraktować ten wyjazd jako próbę generalną przed Igrzyskami Olimpijskimi. Przeanalizowaliśmy wszystko, po prostu wszystko. Ukierunkować swoje myśli na zadania. Dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, trening wcześniej, wieczór przed startem. Jak się zachowujemy po starcie, jak się zachowujemy na rozgrzewce, w trakcie wyścigu, 3 minuty do startu, ten moment bardzo ważny. Więc tworzymy sobie olbrzymią listę zadań, żeby nie kierować jakby swojej uwagi na stres i na to, że to jest tak olbrzymia impreza sportowa, bo teraz będzie ona odbywać się pierwszy raz od 5 lat, więc chcemy poczuć tą presję i poczuć to, jaki to jest ogrom, że tak powiem, tej imprezy sportowej, ale z drugiej strony mamy swoje zadania do wykonania i nie możemy się skupiać, nie będziemy miały nawet czasu na to, żeby się skupić na tym, że musimy sprostać jakimś tam swoim oczekiwaniom. Mamy konkretne zadania do wykonania i musimy do tego podejść tak, jak do startu na Mistrzostwa Świata za każdym razem, rok do roku.
Ale w ogóle będąc w dyscyplinie, która wymaga wyjazdów, spędzania długiego czasu na zgrupowaniach, to chyba trzeba mieć umiejętność pewnego planowania, organizowania, sobie wiedzieć, co będzie się robiło w danym momencie, bo tego czasu czasem nie jest dużo.
Tak, tak, to na pewno się buduje. Każdy start, każdy wyjazd i te... Przede wszystkim te Puchary Świata, które są tak jakby takimi małymi mistrzostwami świata, gdzie przyjeżdżają różne załogi i tam wtedy to są takie nasze próby generalne za każdym razem, jak się zachować, jaki błąd. Można popełniać błędy wcześniej, tak? Na tych Pucharach Świata różnie wychodzi i te błędy popełniane na Pucharach Świata później, one po prostu do nich nie dochodzi.
Jeżeli chodzi o pewne planowanie i tak dalej, rozwój, też widzę to, zauważam, że chyba jesteś też, masz też dużą świadomość, jeżeli chodzi o swój wizerunek, czytaj media społecznościowe.
Tak, zaczęłam to budować jakiś czas temu, właśnie z pomocą Janny Pocztowej, bo sama bym w życiu nie dała rady, Asia jednak jest zawodowo uzdolniona i z tej strony mocno mi pomaga od jakichś 2 lat, więc budujemy to cały czas, nie inwestujemy w to nie wiadomo ile, ale chciałabym, żeby na tych mediach społecznościowych ta moja droga do Tokio, ten hashtag droga do Tokio czy droga do igrzysk, żeby... Buduję to dla siebie, buduję to dla wszystkich, buduję to dla dyscypliny, dla miasta, dla klubu i mam nadzieję, że to daje taki fajny wydźwięk naszej pracy, bo to jednak jest moje życie, mój każdy dzień poświęcenia. To jest cała ta moja praca, którą wkładam w to, żeby pojechać na igrzyska i żeby tam osiągnąć sukces.
A odczuwasz też zainteresowanie właśnie tych obserwujących, nie wiem, wiadomości zwrotne i tak dalej? Wiesz, że to ludzie śledzą, przeżywają to?
No właśnie to jest bardzo fajne, że zawsze jest ten feedback i jest ta...
O, tego mądrego słowa mi brakowało.
Zawsze jest ta odpowiedź z drugiej strony i to z ludzi z różnych płaszczyzn, bo są to dzieci, jest młodzież, są to ludzie dorośli, są to zajawkowicze sportowi, są to fanatycy, czy po prostu ludzie, którzy lubią wioślarstwo, czy lubią sport, czy rywalizację. I to jest naprawdę fenomenalne, jak wiele ludzi wysyła wiadomości, powodzenia, trzymam kciuki, jedziesz, no nie wiem, nawet takie małe. To zawsze daje jakąś satysfakcję, że są ludzie, którzy interesują się tym, obserwują i dopingują, czy jest sukces, czy jest porażka. Raczej nie spotkałam się z czymś takim, żeby komuś się to nie podobało, No, prosta sprawa, mamy teraz media społecznościowe, jeżeli chce coś oglądać, to daje follow, jeżeli nie chce, to unfollow i koniec. Więc nie ma jakiegoś hejtu, nie ma takiego, jakichś tam przykrych zachowań czy wiadomości, wszystko jest okej.
Okay. Nawet kiedy na twoim profilu pojawił się wpis na bardzo nośny temat, jakim były strajki w całej Polsce, nawet wtedy chyba nie było tak za bardzo takich negatywnych reakcji.
Tak, tak, w miarę się to wszystko fajnie rozeszło, choć w mediach no, była totalna burza i każdy reagował na swój sposób i mówił, jakie ma swoje zdanie. No, nie ukrywajmy, że teraz żyjemy w takich czasach, że w mediach społecznościowych toczy się drugie życie, inne życie. Ludzie są tam troszeczkę bardziej odważniejsi niż twarzą w twarz i w cztery oczy, czy po prostu gdzieś tam w takiej relacji normalnej. I tam się dzieje bardzo dużo, ale rzeczywiście nie było tam jakichś nieprzyjemnych rozmów czy jakiegoś hejtu. W miarę to się wszystko dobrze potoczyło.
Próbujesz też sama jakby wyjść do tych ludzi, bo pamiętam tą akcję, jeżeli chodzi o rowery, bo to też jest twoja jakaś dyscyplina uzupełniająca, którą chyba lubisz, tak?
Tak, bardzo lubię. Jeżeli chodzi o takie akcje, chciałabym ich znacznie więcej. Teraz ja po prostu nie mam na to czasu, ale sport i aktywność fizyczna zawsze będzie łączyła ludzi. Teraz jest, można powiedzieć, coraz większa moda na to i coraz więcej ludzi chce biegać, jeździć na rowerze, być w jakiejś społeczności, prowadzić, uczestniczyć w treningach, załóżmy, tak jak teraz jest piękna pogoda, może aż za piękna, bo dzisiaj mamy najgorętszy dzień, 30 parę stopni, ale ludzie chcą być w takich grupach. I szczerze mówiąc, bardzo chciałabym takie grupy prowadzić, być w takich grupach, inspirować ludzi, zachęcać do tej pracy, do przyjemnej pracy.
Przybył okazji budować swoją gorzowskość, będąc przyjezdną trochę.
Tak, to prawda. No teraz jestem bardzo przyjezdna i tak jak teraz przyjechałam po 10 dniach zgrupowania na dwie noce, to jest nic, bo no wiem, że przed igrzyskami tak to wygląda i to jest zawsze tylko jedna albo dwie noce w domu, gdzie mam do zrealizowania też swoją pracę, dwa treningi, może czasami nawet trzy, więc jedyne, na co mam czas w Gorzowie, to po prostu przeładowanie walizki i zrobienie prania. I to jest wszystko naprawdę na tą chwilę. Ale przyjdzie na to czas, żeby w tym Gorzowie być aktywnym jeszcze bardziej i tworzyć takie rzeczy, bo to są świetne inicjatywy, ludzie to lubią i pamiętam, że właśnie przy tej akcji, kiedy wyjeżdżaliśmy na trening razem, rowerowa stolica Polski, budowaliśmy jak największą tam liczbę kilometrów i to będzie co roku rozgrywane. Będą też inne eventy, mam nadzieję, że podziałamy.
A propos też tego budowania wizerunku i tak dalej, zaistniania, próbuję sobie przypomnieć, my już chyba 4 lata się znamy i tak nie zdarzyło się, żebyś powiedziała, nie Filip, nie dzisiaj, a chciałaś kiedyś tak powiedzieć, że nie mam ochoty mówić coś, co tam się wydarzyło.
Jest inaczej, zawsze wychodzę, dla mnie to jest zawsze wyzwanie, bo kiedyś bardzo krępowały mnie takie wywiady, rozmowy przed mikrofonem, czy jakiekolwiek przemowy. W którymś momencie dostałam taką bardzo cenną wskazówkę, że jeżeli mnie to stresuje i jest to gdzieś tam naruszenie tej mojej strefy komfortu, to potraktować to jako wyzwanie. I wzięłam to mocno do serca i zaczęłam traktować każdą taką rozmowę jak wyzwanie. Każdy wywiad, każda taką możliwość rozmowy przed mikrofonem albo nawet przed ludźmi, przed większą liczbą osób. Więc przełamałam to i myślę, że coraz lepiej te rozmowy wychodzą.
Coraz lepiej, ja powiem tak, czasem po prostu weź Olga, mów i Olga mówi, wszystko powie, wszystko przeanalizuje i tak dalej. Chyba tu opanowałaś do perfekcji. Może trochę słodzę, ale może zasłużenie.
No, są też takie różne strony.
Ja powiem tak, usłyszałem kiedyś od jednej osoby taką opinię, Olga wie, o czym mówi i wie, jak to przedstawić, żeby ktoś wiedział, o czym ona mówi.
Właśnie próbuję ludziom i w tych moich wypowiedziach przedstawić to w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla każdej osoby, nie tylko dla kogoś, kto się interesuje wyślarstwem, tylko dla każdego człowieka, który gdzieś tam jest przy tym odbiorniku i trochę zainteresuje się tym, co się dzieje w świecie wyślarstwa.
Będę z siebie dumna w Tokio, jeśli
zdobędę medal.